Naszym gościem jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witamy serdecznie, pani kurator.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani kurator, tak na początek może krótkie podsumowanie, prawie miesiąc nowego roku szkolnego za nami. Jak szkoła funkcjonuje dzisiaj w tych wszystkich, no jeszcze pandemicznych obostrzeniach i w takich warunkach trochę nietypowych, z tych danych, które widzimy w publikowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, że no ponad 90, nawet 8-9% szkół normalnie funkcjonuje. Są takie pojedyncze praktycznie szkoły na różnych poziomach, które albo zdalnie, albo w sposób taki mieszany funkcjonują. Jak to wygląda w rzeczywistości?
No na szczęście nie sprawdziły się te czarne, najczarniejsze scenariusze, że będziemy mieli tutaj kolejne lockdowny, że będziemy musieli przechodzić na zdalne nauczanie. Wszyscy przed tym drżymy, bo bardzo nie chcemy jakichkolwiek zdalnych nauczeń. Już nam zupełnie wystarczy. Konsekwencje tego zdalnego nauczania i tej izolacji będziemy jeszcze długo, długo ponosić. I szczególnie źle odbiło się to na naszych uczniach, no ale to na pewno temat do innej rozmowy. Natomiast w tej chwili faktycznie jest tak, nawet patrząc z mojego miejsca, czyli na Małopolskę, to są pojedyncze przypadki, gdzie jest w szkole niefunkcjonująca stacjonarnie klasa, tylko pozostaje na zdalnym nauczaniu, bo jedna osoba, czy to nauczyciel, czy to uczeń, zachorował, czy też ma po prostu test pozytywny z COVID-u, więc tylko tyle, na szczęście tylko tyle. I mam nadzieję, że patrząc na to, że ta sytuacja pogarsza się nie będzie, a będzie się polepszać. No mamy sytuację też taką dzisiaj, że jest sezon grypowy. No i to, czego się najbardziej obawiam, że tą grypę będzie zaliczana jakoś do tych sytuacji, których się boimy, tak? Czyli tego właśnie zakażenia COVID-em. Wygląda to lepiej niż scenariusze te czarne zapowiadały z całą pewnością.
Pani kurator była gościem niedawno rozmów niedokończonych, ale jeszcze przed tą kwestią, która wypłynęła później, chodzi o propozycję Ministerstwa Edukacji i Nauki, jeżeli chodzi o zmiany w funkcjonowaniu szkół, zmiany przede wszystkim dotyczące poszczególnych nauczycieli, kwestia wynagrodzenia, systemu wynagradzania, czasu pracy, na przykład awansu zawodowego nauczyciela. Pytam o to, jak pani jako kurator, no wiadomo, że to jest organ rządowy w jakiś sposób, czy przedstawiciel rządu tam w terenie. Natomiast jak pani ocenia te propozycje też z perspektywy nauczyciela i też z perspektywy tych, z którymi pani na co dzień się spotyka, nauczycielami?
Od bardzo dawna ubolewałam nad tym i zresztą będąc nauczycielem sama tego doświadczałam, że nauczyciel bardzo źle był i jest do tej pory wynagradzany. Że często jest tak, że nauczyciel naprawdę pasjonat, zaangażowany ogromnie w pracę, pracujący bardzo długo i bardzo dużo, poświęcający czasem ten swój czas rodzinny, również na spotkania z uczniami, to zarobki były i są dalej bardzo, bardzo kiepskie. Więc ogromnie się ucieszyłam, że pan minister Czarnek podjął trud wynegocjowania, na pewno to nie było łatwe, zwyżki finansowej poważnej dla nauczycieli. Jeżeli nauczyciel zaczynający pracę, znaczy młody nauczyciel zaczynający pracę w tym zawodzie otrzymywał brutto mniej niż 3000, to naprawdę była nędza. I to naprawdę odstraszało wielu nauczycieli od podjęcia, wiele osób, które by chciały podjąć ten zawód, od podjęcia pracy w szkole. Ta zapowiadana podwyżka w tym momencie wynosi ponad 1400 zł, więc ponad 4000 brutto, oczywiście mówię cały czas, nauczyciel, ten, który będzie zaczynał pracę w zawodzie, będzie otrzymywał. To jest naprawdę bardzo poważna zwyżka finansowa i patrząc na tą całą tabelę płac, jaka jest proponowana, to mogę powiedzieć, że w mojej ocenie jest to nareszcie godne potraktowanie nauczyciela, godny zarobek. Więc to jest rzecz, która jest dla mnie pierwszorzędna i naprawdę ogromnie się cieszę, że można było takie pieniądze, taką obietnicę takich zarobków dla nauczycieli otrzymać w rządzie polskim, więc naprawdę to wielkie, wielkie uznanie dla pana ministra. Natomiast wiem oczywiście, jakie w tej chwili są zarzuty wobec tego planu, jakie podają związki zawodowe i powiem, że nie ze wszystkim się zgadzam. No, mamy sytuację taką, kiedy dzisiaj, zwłaszcza po okresie izolacji, uczniowie wracają do szkoły i bardzo, ale to bardzo potrzebują bliskości nauczyciela, który nie tylko im pomoże w jakichś rozmowach po lekcjach krótkich, ale który byłby z nim długo po tych lekcjach. Więc sam pomysł tego, że nauczyciel będzie z uczniami zobligowany do przebywania z nimi poza lekcjami, też uważam za bardzo, bardzo dobry. I ja rozumiem, że nauczyciele w tym momencie przyzwyczajeni byli w dużej mierze, ale nie wszyscy, bo wiem o tym dobrze, od tego, że kończyli lekcje i wychodzili ze szkoły. Tutaj w tym momencie proponowana liczba 8 godzin, przecież nie w rozliczeniu też tygodniowym, ale miesięcznym, więc można to różnie poukładać. W tym będą przecież i wycieczki, i odrabianie wspólne lekcji, i jakieś prace wliczane do przygotowania na przykład uroczystości na terenie szkoły. To wszystko myślę, że będzie w tej chwili jeszcze takim przedmiotem rozmów i ustaleń i myślę, że w konsensusie z nauczycielami. Natomiast to, co widzę, że najbardziej boli nauczycieli, to wzrost pensum o te 4 godziny. I myślę, że tu jest jeszcze oczywiście kwestia rozmów i kwestia dogadania pewnych spraw. Ja bym zwróciła tu uwagę na to, że nauczyciele w małych miejscowościach, wręcz na wsiach, już dzisiaj, mając 18 godzin pensum, są takie przedmioty, gdzie nauczyciele uczący tych przedmiotów łączą pracę w 2 czy 3 szkołach. Więc tu te obawy w jakiś sposób podzielam, że będzie trudno wypracować ten 22-godzinne pensum. To jest na pewno w tej chwili sprawa problematyczna. Dużo łatwiej będzie takie pensum wykonać w mieście i zapewnić wykonanie tego pensum w mieście, ale tak jak mówię, widzę, że to jest taka najbardziej w tej chwili sporna sprawa. Wręcz podnoszą związki zawodowe, że nauczyciel, mając ten wzrost o 4 godziny pensum tygodniowo, to sam sobie już tą podwyżkę niejako
wypracowuje. Tak.
Ale no, ja liczyć też potrafię, więc nie jest tak do końca. Z pewnością tak nie jest. I tu trzeba wziąć jeszcze pod uwagę kilka innych aspektów. To, jak wygląda pensum w innych krajach europejskich, jak wygląda praca w ogóle nauczycieli. To wszystko i myślę, że nareszcie zaczyna być przedmiotem pewnej dyskusji. I rozumiejąc te wszystkie wahania, te wszystkie tutaj nerwowe reakcje, myślę, że ważne byłoby jednak bardzo poważnie zastanowić się nad tym, jak faktycznie ma wyglądać organizacja pracy nauczyciela, jaką ma mieć nauczyciel pomoc, jakie wsparcie, jakie powinien wykonywać obowiązki i wiele, wiele innych rzeczy. Więc wydaje mi się, że ta propozycja, która w tej chwili rozpoczęła swoje życie poprzez pierwsze spotkania ministerstwa ze związkami zawodowymi, to naprawdę jest szansa do tego, żebyśmy na nowo tak ułożyli tutaj status pracy nauczyciela, żeby nauczyciel był faktycznie takim zawodem, który będzie z powrotem zawodem o wielkim autorytecie. Bo tego autorytetu nie ma z bardzo wielu względów. A przypominam wszystkim, że przecież w 2019 roku mieliśmy do czynienia z gorszącym odejściem od uczniów, ze strajkiem i właśnie pod hasłem zarobków nieodpowiadających nauczycielom. Więc jeżeli w tej chwili mamy szansę, żeby godnie zarabiać, to naprawdę trzeba bardzo poważnie do tego tematu podejść i zacząć rozmawiać, przedstawiając swoje propozycje, jednak takie propozycje, nad którymi można zacząć rozmowę, a nie jakieś zupełnie kosmiczne.
Pani kurator, no właśnie. Związki dosyć ostro zareagowały na te propozycje, szczególnie też dziwi, może nie dziwi, ale słowa pana Ryszarda Proksy, szefa Oświatowej Solidarności, nazywając te propozycje antynauczycielskie, antyoświatowe. On też wylicza, iż przy zwiększeniu tego pensum, już tak skracając te wszystkie obliczenia, około 30 tysięcy nauczycieli mogłoby stracić pracę. Czy te słowa to jest jakaś rzeczywistość, która może rzeczywiście mieć miejsce?
Znaczy, ja jestem przekonana, że zwolnienia jakieś będą. Tak, bo to nie ma innej możliwości. Jeżeli zwiększa się pensum, no muszą być tego pewnego rodzaju konsekwencje. Ale ja uważam, że właśnie po to są tego typu negocjacje, żeby na przykład dopracować się wraz z ministerstwem rozwiązań takich, które pozwolą na kilka ruchów, chociażby na to, żeby grupa, która chce odejść wcześniej na emeryturę, mogła z tego skorzystać. Przecież mamy takie sytuacje, ale również myślę, że bardzo poważnym zadaniem jest zastanowić się, gdzie jakaś część tych nauczycieli, którzy mieliby stracić bezpośrednio pracę w szkole, gdzie mogłaby pracować. Mamy tak wiele różnych przecież w tej chwili instytucji, w których mogliby się odnaleźć nauczyciele. Przede wszystkim myślę o instytucjach kultury, że naprawdę można tutaj dopracować się takich rozwiązań, które będą dla wszystkich satysfakcjonujące. No są też tacy nauczyciele, którzy od bardzo dawna słyszę, że mogą i czasem pracują w różnych instytucjach dodatkowo. To są chociażby młodzieżowe domy kultury. To są w ogóle inne ośrodki kulturalne, jak również edukacyjne, więc jeżeli byłby jakiś pomysł na to, jaką pracę zaproponować tym ludziom, jak wykorzystać wszelkie kwalifikacje nauczycielskie, bo przypominam, że nauczyciele w większości są bardzo, bardzo dobrze wyszkoleni, są bardzo też sprawni w takiej przyswajaniu kolejnej wiedzy, więc tu możliwości naprawdę jest dużo. Wsparcie odpowiednie, w tym i finansowe państwa, no na pewno spowodowałoby, że w miarę nie bezboleśnie ta sytuacja z zatrudnieniem nauczycieli mogłaby się zmienić.
Zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście, bo to nie są jakieś decyzje już ostateczne, tym bardziej, że protestują też inne związki zawodowe, ZNP na przykład, no to wiadomo, i Forum Związków Zawodowych.
Nie mam się co dziwić, bo ZNP po prostu protestuje jako związek polityczny przeciwko wszystkiemu, co wiąże się z jakąkolwiek propozycją państwa i to w ogóle tutaj nikt się nie spodziewał, że mogłoby być inaczej. Natomiast faktycznie powiem, że patrząc na to, jak Związek Zawodowy Solidarność zawsze podchodził do spraw związanych z edukacją, to nie tylko do spraw związanych z zatrudnianiem nauczycieli, z warunkami pracy nauczycieli, ale z samym kształceniem. I pamiętam również to, o czym niestety większość osób zapomina, że przy tej sytuacji, o której mówiłam w 2019 roku, to Związek Zawodowy Solidarność przecież wywalczył podwyżki, więc Ja naprawdę liczę na to, że Związek Zawodowy Solidarność podejmie tutaj dyskusję i nie będzie to obrzucanie się kalumniami, bo to nie ma sensu. Tu zmiany są bardzo potrzebne. To ułożenie w ogóle jakiegokolwiek statusu nauczycieli, pracy nauczycieli jest przecież oparte na ustawie ze stanu wojennego. No, może pora byłoby już w tej chwili zmienić. No, czekamy na propozycje i takie, które naprawdę przyniosą w konsekwencji przede wszystkim to, że nauczyciel będzie pracował w taki sposób, że uczeń będzie naprawdę lepiej zaopiekowany przez tego nauczyciela. Musimy zwrócić uczniom nauczycieli. Ten nauczyciel naprawdę musi być blisko i musi być jego wielką pomocą. A być może, że przez te godziny, które poświęci dodatkowo poza lekcjami swoim uczniom nauczycieli, to chociażby patologia ogromnie rozrośniętej korepetycji też się zmniejszy. Więc naprawdę wydaje mi się, że tu jest tyle tematów do rozmowy, że zaczynać od tego, że się po prostu na kogoś tylko rzuca kalumnie, nie ma najmniejszego sensu.
Pani kurator, bardzo dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą. Do tematu będziemy wracać, bo on jest aktualny i pewnie będzie się sprawa rozwijała. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, nasz gość. Dziękujemy.